Kolejny fragment pierwszego listu do Koryntian, 11 rozdział, wersety od 17 do 34, więc przeczytajmy. To natomiast, zarządzając, nie pochwalam, że schodzicie się nie ku lepszemu, ale ku gorszemu. Przede wszystkim więc słyszę, że gdy schodzicie się jako zgromadzenie, powstają między wami podziały i po części temu wierzę. Bo i muszą być wśród was różne stronnictwa, aby ci, którzy są wypróbowani, stali się wśród was widoczni. Gdy więc schodzicie się razem, nie ma wśród was spożywania wieczerzy pańskiej. Każdy bowiem kładzie przed sobą własną wieczerzę do spożycia i jeden jest głodny, a drugi pijany. Czy nie macie domów, aby jeść i pić? Albo czy zgromadzeniem Bożym gardzicie i zawstydzacie tych, którzy nic nie mają? Co mam wam powiedzieć? Czy mam was pochwalić? Za to nie pochwalam. Ja bowiem przejąłem od Pana to, co też wam przekazałem, że Pan Jezus tej nocy, której został wydany, wziął chleb, podziękował, złamał i powiedział: to jest moje ciało za was wydane. To czyńcie na moją pamiątkę. Podobnie po wieczerzy wziął kielich i powiedział: ten kielich to nowe przymierze w mojej krwi. To czyńcie, ilekroć pijecie na moją pamiątkę. Gdyż ilekroć spożywacie ten chleb i pijecie z tego kielicha, ogłaszacie śmierć Pana, dopóki On nie przyjdzie. Dlatego kto by jadł chleb i pił z kielicha Pańskiego niegodnie, winien będzie ciała i krwi Pana. Niech więc człowiek poddaje samego siebie próbie i w ten sposób niech je z tego chleba i pije z tego kielicha. Kto bowiem je i pije niegodnie, bez uwzględnienia ciała Pańskiego, je i pije wyrok na samego siebie. Dlatego jest między wami wielu słabych i chorych, a niemało zasnęło. Bo jeśli osądzalibyśmy sami siebie, nie bylibyśmy sądzeni. Sądzeni zaś przez Pana jesteśmy karceni, abyśmy wraz ze światem nie zostali potępieni. Dlatego, moi bracia, gdy się schodzicie, aby jeść, czekajcie jedni na drugich. Jeśli ktoś głodny, niech je w domu, abyście nie schodzili się na sąd. Co do pozostałych spraw zarządzę, gdy przyjdę. To jest Boże Słowo. Chyba nic tak nie dzieli chrześcijan jak kwestia Wieczerzy Pańskiej. I taki przykład. W 1529 roku w Marburgu odbyła się debata pomiędzy dwoma obozami protestanckimi. Jeden obóz był reprezentowany przez Marcina Lutra, czyli luteranie. Drugi obóz był reprezentowany przez Ulricha Zwingliego, czyli obóz taki szwajcarski. I celem spotkania było zakończenie pewnych sporów teologicznych i poprzez uzgodnienie wspólnego stanowiska. I w programie tego spotkania było, te spotkania odbywały się kilka dni, ale w programie było 15 kwestii, które chcieli poruszyć. Więc 15. kwestią, ostatnią była kwestia Wieczerzy Pańskiej. I generalnie, kiedy Luther i Zwingli usiedli i też byli inni ważni teolodzy z obydwu obozów, więc generalnie dużo teologów, więc co do 14 kwestii byli zgodni. Ale gdy doszło do omawiania kwestii Wieczerzy Pańskiej, niestety nie uzgodnili wspólnego stanowiska. Tak? Nie mogli się dogadać. Stworzyli pewne stanowisko, że pewne rzeczy, oczywiście oni się z tym zgadzają, nie ma kwestii, ale co do obecności Jezusa Chrystusa w chlebie i winie, to tutaj porozumienia nie ma i to zapisali, więc na inny czas to zostawiają. Ale generalnie wieczerza poróżniła ich. I mimo, że te 14 kwestii uzgodniono, to ta kwestia Wieczerzy Pańskiej, ponieważ nie została uzgodniona, to jakby nie osiągnięto porozumienia takiego, jakie było zamiary, czy zamierzone. Więc to jakby pokazuje, że ta kwestia Wieczerzy Pańskiej dzieli protestantów, katolików, dzieli protestantów, luteran, baptystów, jest inne spojrzenie na te kwestie. I dzisiaj przeczytaliśmy fragment, który dotyczy Wieczerzy Pańskiej. Mam nadzieję, że się zgodzimy co do kwestii Wieczerzy Pańskiej, aczkolwiek nie jest to gwarantowane. Ale na pewno apostoł Paweł mówi o Wieczerzy Pańskiej i to jest ważny temat, bardzo ważny i dlatego warto o tym temacie mówić. Więc zacznijmy od pierwszej rzeczy. No, jaki jest problem w Koryncie? Jaki problem jest związany? O jakim problemie mówi apostoł Paweł? Więc znowu, wróćmy do tekstu, ponieważ tekst jest tutaj zawsze kluczowy. Tak? Tekst jest zawsze kluczowy. Więc wersety od 17 do 20 przeczytajmy. To natomiast zarządzając, nie pochwalam, że schodzicie się nie ku lepszemu, ale ku gorszemu. Przede wszystkim więc słyszę, że gdy schodzicie się jako zgromadzenie, jako zbór, jako kościół, powstają między wami podziały i po części temu wierzę. Bo i muszą być wśród was różne stronnictwa, aby ci, którzy są wypróbowani, stali się wśród was widoczni. Gdy więc schodzicie się razem, nie ma wśród was spożywania wieczerzy pańskiej. Przypomnę tylko, że ten fragment jest jednym z problemów, porusza jeden z problemów, jakie zostały poruszone w rozdziałach od 8 do 11. Te rozdziały stanowią pewną całość, dlatego ten problem należy rozważać w kontekście właśnie tamtych, czy poprzednich kwestii, poprzednich wersetów. A jest tam mowa, aby wszystko czynić na chwałę Boga i aby nie dawać powodu do potknięcia ani Żydom, ani poganom, ani chrześcijanom. I tutaj pojawia się w tym fragmencie określenie zgromadzenie Boga. Oznacza ono po prostu Kościół. Kościół to inaczej zgromadzenie. Zgromadzenie tych wszystkich, którzy uwierzyli w Pana Jezusa Chrystusa, dali temu wyraz przez chrzest i przyłączyli się do zboru. Oni są tym zgromadzeniem Boga. Kościół, inaczej zbór, to po prostu zgromadzenie Boga. I apostoł Paweł mówi w tym fragmencie, że w tym zgromadzeniu są podziały. Podziały pomiędzy wierzącymi, pomiędzy zborownikami. I jest to zjawisko negatywne, złe. Ale z drugiej strony takie podziały, takie negatywne zjawiska no pokazują pewne rzeczy, pokazują, kto w tym zborze jest duchowo dojrzały. Każdy konflikt pokazuje słabości, ale też pokazuje mocne strony, więc każdy konflikt obnaża tych, którzy są słabo rozwinięci duchowo, niedojrzali duchowo, ale też pokazuje, kto w sposób należyty postępuje w kontekście konfliktu, podziału i wykazuje swoją duchową dojrzałość. Więc mamy pierwszy problem w Koryncie, znaczy kolejny oczywiście, ale w tym fragmencie jest to pierwszy problem. Są to podziały wśród wierzących, ale to nie jest jedyny problem. Ten problem podziałów prowadzi do kolejnych problemów w tym kościele, w tym zborze, z których najważniejszy wydaje się dotyczyć wieczerzy pańskiej. I tym problemem zajmuje się apostoł Paweł w tym fragmencie. A co do innych problemów, to ich tu nie wymienia, ale apostoł Paweł kończy ten fragment słowami w 34 wersecie. Co do pozostałych spraw zarządzę, gdy przyjdę. Więc widać, że pozostałe sprawy są, będą załatwione w innym czasie. Może nie są one aż tak pilne, że potrzebują być załatwione przez list. Apostoł Paweł zajmie się nimi, gdy przyjdzie z powrotem do Koryntu, więc mogą one poczekać. Więc mamy dwa problemy. Problem podziałów, który prowadzi do problemu z wieczerzą pańską. Więc drugie pytanie, no jaki jest problem odnośnie wieczerzy pańskiej? Więc wróćmy do tekstu. Każdy bowiem kładzie przed sobą własną wieczerzę do spożycia. Jeden jest głodny, a drugi pijany. Czy nie macie domów, aby jeść i pić, albo czy zgromadzeniem Bożym gardzicie i zawstydzacie tych, którzy nic nie mają? Co mam wam powiedzieć? Czy mam was pochwalić? Za to nie pochwalam. Więc Paweł mówi o problemie związanym z wieczerzą pańską. Paweł mówi, że nie ma wśród nich spożywania wieczerzy pańskiej. I w tych wersetach apostoł Paweł wyjaśnia, dlaczego nie ma jej spożywania tej wieczerzy. Oczywiście oni się spotykali na to, w tym celu, żeby obchodzić, celebrować wieczerzę pańską, ale sposób, w jaki to robili, de facto powodował, że ten sens wieczerzy pańskiej był wypaczony. I generalnie to już nie była wieczerza pańska, tylko prywatna wieczerza mniej więcej. Spożywali swoją własną wieczerzę. Co to znaczy? To znaczy, że spożywanie wieczerzy pańskiej przestało mieć charakter wspólnotowy, gdzie zgromadzeni wierzący, uczniowie Pana Jezusa Chrystusa razem spożywają wieczerzę pańską. Doszło do podziału na biednych i bogatych. Jedni są głodni, bo nie mają nic, co by ze sobą przynieść na wieczerze, a drudzy w drugą stronę są pijani. Apostoł Paweł mówi, że drugi jest pijany, ale gdyby faktycznie tak było, to nie, że część wierzących byłaby pijana po Wieczerzy Pańskiej, czy w trakcie Wieczerzy Pańskiej, to apostoł Paweł nie omieszkałby się tym problemem zająć, bo jest to grzech. Raczej jest to język przesady, który służy podkreśleniu, jak ogromne były różnice, jeśli chodzi o tę Wieczerzę Pańską. Jedni są najedzeni, są syci, są pełni, a drudzy są w drugą stronę, głodni. No bo dostali kawałek chleba i trochę wina do napicia się, a drudzy mieli zastawiony suto stół i się najedli. Czyli generalnie to spożywanie Wieczerzy Pańskiej no nie ma charakteru wspólnotowego, gdzie wszyscy uczniowie zasiadają do stołu pańskiego i z tego stołu jedzą. I tutaj trzeba chyba powiedzieć kilka słów odnośnie Wieczerzy Pańskiej. To, co napisał apostoł Paweł, wskazuje, że pierwsi chrześcijanie inaczej obchodzili Wieczerzę Pańską, niż robimy to my dzisiaj. Generalnie Wieczerza Pańska nie była częścią nabożeństwa porannego. Było to oddzielne zgromadzenie zboru. Z Nowego Testamentu wynika, że było to spotkanie zboru, które miało miejsce w niedzielę wieczorem. I była to wieczerza, kolacja. Przynoszono różne jedzenie. Być może rozpoczynano tę wieczerzę łamaniem chleba i kończono piciem wina czy błogosławieństwem kielicha. Równie dobrze mogło być odwrotnie. Dlatego poza Ewangeliami, czy też listem apostoła Pawła, pierwszym listem do Koryntian, no nie mówi się o Wieczerzy Pańskiej, tylko mówi się o łamaniu chleba, mówi się o agape, o uszach miłości. Natomiast to określenie Wieczerza Pańska się nie pojawia, więc trzeba założyć, jest inne określenie, czy funkcjonowało inne określenie, po prostu łamanie chleba. I jeszcze jedna ważna rzecz, którą trzeba powiedzieć. Wydaje się, że Wieczerza Pańska nie była spotkaniem otwartym, tak jak nabożeństwo. Na nabożeństwo mógł przyjść każdy z zewnątrz, ale Wieczerza Pańska była ograniczona wyłącznie do zboru, do zgromadzenia Boga. Wieczerza Pańska, agapy, łamanie chleba było ograniczone wyłącznie do uczniów Pana Jezusa Chrystusa. Nikt, kto nie był członkiem zboru, nie brał udziału w Wieczerzy Pańskiej. Więc taka forma Wieczerzy Pańskiej odzwierciedlała ostatnią wieczerzę, jaką Pan Jezus spożył ze swoimi uczniami. Była to wieczerza w pełni tego słowa znaczeniu i była tylko dla uczniów. Zatem jest problem w Koryncie. Sposób spożywania Wieczerzy Pańskiej, podziały, jakie mają miejsce w tym kontekście, sprawiają, że te fundamentalne nauczanie Pana Jezusa Chrystusa zostało podważone, wypaczone. A przez to Wieczerza Pańska przestała być Wieczerzą Pańską. Wieczerza Pańska w swoim założeniu ma jednoczyć, ma być wyrazem jedności, wspólnotowości, a nie podziałów. Dlatego ten problem jest bardzo poważny. Jak Paweł zatem rozwiązuje ten problem? Ja bowiem przejąłem od Pana to, co też wam przekazałem, że Pan Jezus tej nocy, której został wydany, wziął chleb, podziękował, złamał i powiedział: to jest moje ciało za was wydane. To czyńcie na moją pamiątkę. Podobnie po wieczerzy wziął kielich i powiedział: ten kielich to nowe przymierze w mojej krwi. To czyńcie, ilekroć pijecie na moją pamiątkę. Gdyż ilekroć spożywacie ten chleb i pijecie z tego chleba, kielicha, ogłaszacie śmierć Pana, dopóki On nie przyjdzie. Więc Paweł zaczyna od przypomnienia tego, co przejął od Pana Jezusa Chrystusa odnośnie Wieczerzy Pańskiej, a co też przekazał Koryntianom. Ale apostoł Paweł nie zatrzymał się na tym. Apostoł Paweł dodaje od siebie to, co jest zapisane w wersecie 26. Gdyż ilekroć spożywacie ten chleb i pijecie z tego kielicha, ogłaszacie śmierć Pana, dopóki On nie przyjdzie. W ten sposób apostoł Paweł wskazuje na znaczenie i cel Wieczerzy Pańskiej. Wieczerza Pańska jest ogłaszaniem śmierci Pana Jezusa Chrystusa i ma być ogłaszana, ma być głoszona, dopóki Chrystus nie powróci. Ale co apostoł Paweł ma na myśli poprzez śmierć Pana? Skoro jest ogłaszana śmierć Pana, to co apostoł Paweł ma na myśli? Co kryje się za tym hasłem? No kryje się to, co się kryje za chlebem i winem. Chleb wskazuje na ukrzyżowanie Chrystusa za grzechy człowieka. Natomiast wino wskazuje na nowe przymierze w krwi Chrystusa, a przymierze wiąże się z nowymi przykazaniami i obietnicami. Są to przykazania, które zostawił Chrystus, są to obietnice, które dał Chrystus. Dlatego śmierć Pana w tym kontekście dotyczy nie tylko, nie wyłącznie Jego śmierci na krzyżu, ale możemy powiedzieć, że dotyczy Jego całego dzieła zbawienia, czy zbawczego dzieła. Więc Wieczerza Pańska ma służyć głoszeniu tego zbawczego dzieła. Krzyż Chrystusa, śmierć Chrystusa jest jakby centrum tego zbawczego dzieła. No a jak ma to być głoszone? Poprzez jedność uczestników Wieczerzy Pańskiej, którzy zasiadają wokół stołu pańskiego nie po to, aby spożywać swoją własną wieczerzę, ale aby w jedności ogłaszać śmierć Pana. A jak w jedności ogłaszać śmierć Pana? No wymaga to usunięcia tego wszystkiego, co dzieli wierzących z jednej strony, a z drugiej strony wymaga podkreślania tego wszystkiego, co wierzących jednoczy. To znaczy, że Wieczerza Pańska musi mieć charakter wspólnotowy, który jest wyrazem jedności wierzących w Chrystusie Jezusie. To jest pamiątka dana przez Pana Jezusa Chrystusa w zgromadzeniu Boga. Dlatego trzeba podkreślać słowa, które wypowiedział Jezus: to jest moje ciało za was. Nie za ciebie, za ciebie, za ciebie. Za was. Dlatego ogłaszanie śmierci Pana, aż przyjdzie, jest tutaj kluczowe. Tak? Jest to za was, jest to wspólnotowe. Chrystus umarł za Kościół. Za Kościół. Za grzeszników, ale za Kościół. Więc apostoł Paweł przedstawia teologię Wieczerzy Pańskiej i w kolejnych wersetach przechodzi dalej. I wysnuwa pewne teologiczne wnioski. Więc przeczytajmy kolejne wersety. Dlatego kto by jadł chleb i pił z kielicha pańskiego niegodnie, winien będzie ciała i krwi Pana. Niech więc człowiek poddaje samego siebie próbie i w ten sposób niech je z tego chleba i pije z tego kielicha. Kto bowiem je i pije niegodnie, bez uwzględnienia ciała pańskiego, je i pije wyrok na samego siebie. Dlatego jest między wami wielu słabych i chorych, a niemało zasnęło. Bo jeśli osądzalibyśmy samych siebie, nie bylibyśmy sądzeni. Sądzeni zaś przez Pana jesteśmy karceni, abyśmy wraz ze światem nie zostali potępieni. Zatem mamy do czynienia z nakazem pańskim, z czymś, co ustanowił sam Pan Jezus. Pan Jezus ustanowił to w taki sposób, aby Wieczerza Pańska była ogłaszaniem Jego śmierci, aż przyjdzie. A co będzie w sytuacji, gdy Wieczerza Pańska nie jest spożywana w taki właśnie sposób? Co jeśli Wieczerza Pańska nie głosi śmierci Chrystusa? Apostoł Paweł mówi o niegodnym spożywaniu Wieczerzy Pańskiej. I to ma właśnie miejsce w Koryncie. Niegodne spożywanie Wieczerzy Pańskiej skutkuje winą, skutkuje byciem winnym. To znaczy, że jest tu mowa o grzechu. Wina i grzech są ze sobą nierozerwalnie związane. Więc kto spożywa Wieczerzę Pańską niegodnie, nie ogłaszając śmierci Pana, aż przyjdzie, grzeszy przeciwko ciału i krwi Pana. Dlatego apostoł Paweł wzywa Koryntian, aby poddawali się próbie, aby weryfikowali siebie, a potem spożywali Wieczerzę Pańską. Czego ta próba ma dotyczyć? Co mają weryfikować? No mają weryfikować, czy spożywają Wieczerzę Pańską godnie, właściwie. A to z kolei polega na uwzględnieniu ciała. Nasze tłumaczenie, tak, który tutaj, który werset? 29. Nasze tłumaczenie dodaje słowo tutaj pewne, które wydaje się, że w oryginale nie występuje. Jest, kto bowiem jej pije niegodnie bez uwzględnienia ciała pańskiego. Słowo pańskie jest tutaj prawdopodobnie dodane. Przynajmniej ci, którzy zajmują się badaniem tekstu, krytyką tekstu, uważają, że w oryginale było słowo po prostu ciało. Z czasem to słowo zostało dodane, więc nie wszystkie manuskrypty mają to słowo pańskie czy pańskiego. I raczej są pewni co do tego, że raczej tego słowa tam nie było, więc chodzi o ciało. Więc właściwe, godne spożywanie Wieczerzy Pańskiej jest związane z uwzględnieniem ciała. I kontekst wskazuje nam, że chodzi o zgromadzenie Boga, o zbór. Jeśli są podziały na biednych i bogatych, to tego uwzględnienia ciała nie ma. Wtedy ci, którzy w taki niegodny sposób spożywają wieczerzę pańską, jedzą i piją wyrok na samych siebie. Więc to nie chodzi o to, żeby przed wieczerzą jakby wejrzeć w siebie, w swoje serce i się zastanowić, zobaczyć, czy ja jestem godny, czy niegodny, tak? Tylko chodzi o to, żeby zobaczyć, czy sposób, w jaki ja spożywam wieczerzę pańską, czy może inaczej, czy spożywam swoją własną wieczerzę, czy spożywam wieczerzę pańską, czy patrzę na innych, na moich braci i siostry, czy patrzę tylko i wyłącznie na siebie. Bo jeżeli jestem ja i Chrystus, to jest to niegodne spożywanie wieczerzy pańskiej. Jeżeli jest Chrystus, ja, Chrystus, moi bracia, siostry i ja, to wtedy jest to dobre podejście, właściwe podejście, jest to godne spożywanie wieczerzy pańskiej. Więc właśnie nie chodzi o to, czy ja jestem godny, czy niegodny, bo Chrystus dał ten nakaz swoim uczniom, żeby spożywali, żeby to czynili na jego pamiątkę. Ale czytajmy dalej, no pojawia się tutaj ogromne zaskoczenie. Apostoł Paweł mówi o sądzie, jaki Pan przeprowadza w Koryncie z tego powodu, z powodu wieczerzy pańskiej. Ten sąd polega na tym, że jedni są słabi fizycznie, inni chorują, a jeszcze inni umarli. I Paweł mówi, że w ten sposób Pan sądzi swój lud, żeby uchronić go przed potępieniem razem ze światem. Więc ten sąd służy oczyszczeniu zboru. Dlatego lepiej jest zweryfikować siebie przed spożywaniem wieczerzy pańskiej, aby uniknąć sądu Pana. Lepiej, żebyśmy sami się najpierw zweryfikowali, niż żeby Pan później nas zweryfikował. Bo to pokazuje, że Pan Jezus poważnie podchodzi do kwestii wieczerzy pańskiej i my też powinniśmy. Więc to jest teologia, którą przedstawia apostoł Paweł. Ale Paweł idzie dalej jeszcze i przedstawia praktyczne zastosowanie, jakie wynika z tej przedstawionej przez niego teologii. Od wersetu 33 czytamy: dlatego, moi bracia, gdy się schodzicie, aby jeść, czekajcie jedni na drugich. Jeśli ktoś głodny, niech je w domu, abyście nie schodzili się na sąd. Co do pozostałych spraw zarządzę, gdy przyjdę. Więc apostoł Paweł nakazuje, aby wieczerza pańska miała charakter wspólnotowy, aby wyrażała to, że jako wierzący w Pana Jezusa Chrystusa Koryntianie są wspólnotą, są rodziną, są braćmi, siostrami w Panu, niezależnie od swojego statusu, bogactwa, pochodzenia czy wykształcenia. To znaczy, żeby razem jeść, wspólnie jeść. A to wymaga czekania na innych. To wymaga dostosowania się do innych. Więc raczej jest to skierowane do tych bogatych, którzy nie czekali na innych, tylko zabierali się do spożywania swojej własnej wieczerzy. I drugie zalecenie dla tych wierzących, też bogatych, jest takie, że jeśli są głodni, to niech wcześniej zjedzą coś w domu. Czyli jeśli chcą mieć jakąś prywatną wieczerzę, to niech jedzą w domu, mają po to domy. Podczas wieczerzy pańskiej nie ma miejsca na prywatę. Nie ma miejsca na swoją własną wieczerzę. A jeśli ktoś tak myśli, to po prostu schodzi się na sąd. Więc jak możemy zastosować ten tekst dzisiaj do nas? To jest wyzwanie, słuchajcie. To jest ogromne wyzwanie. Więc musimy sobie zadać pytanie, czy też kilka pytań. Czy to, jak obchodzimy wieczerzę pańską dziś, odzwierciedla jej teologię, czy też ogłasza śmierć Pana? Musimy sobie zadać pytanie, czy to, jak obchodzimy wieczerzę pańską, ma charakter wspólnotowy? Musimy sobie zadać pytanie, czy to, jak obchodzimy wieczerzę pańską, jest wyrazem jedności uczniów Pana Jezusa Chrystusa, czy może wyraża podziały? W końcu musimy zadać pytanie, czy to, jak obchodzimy wieczerzę pańską, jest tym, co zamierzył dla nas Chrystus. Kiedy popatrzymy na pierwszy Kościół, na to, jak ten pierwszy Kościół obchodził wieczerzę pańską i na to, co jest dzisiaj, to wniosek jest taki, że wieczerza pańska odbyła długą podróż z jednego miejsca do drugiego. Herman Bavinck, taki holenderski teolog żyjący na przełomie XIX i XX wieku, napisał odnośnie tych zmian, które dotykały Wieczerzy Pańskiej tak. I tutaj zacytuję, to jest moje tłumaczenie. Od początku Wieczerza Pańska zajmowała ważne miejsce w chrześcijańskim oddawaniu czci. Zwykle była celebrowana podczas specjalnego zgromadzenia zboru wieczorem Dnia Pańskiego w połączeniu ze zwykłym posiłkiem. Natomiast w II wieku w Kościele stopniowo następowało rozdzielenie na uczty miłości, agapaj, i posiłek eucharystyczny, eucharystia. To ostatnie, czyli eucharystia, czyli moje to tłumaczenie, zostało przeniesione do nabożeństwa porannego i zostało połączone z administracją słowa. Kilka innych zmian towarzyszyło temu przeniesieniu. Jedno spotkanie oddające Bogu cześć, czyli to poranne, wkrótce zostało podzielone na dwie części. Pierwsza, administrowanie słowa, było otwarte dla katechumenów, czyli dla tych, którzy mają być ochrzczeni, pokutników, czyli tych, którzy są zainteresowani Ewangelią, którzy odpowiedzieli w jakiś sposób na Ewangelię, i też niewierzących. Druga część, celebrowanie Wieczerzy Pańskiej, była otwarta tylko dla tych, którzy byli ochrzczeni. Ta ostatnia w coraz większym stopniu nabywała charakteru mistycznego. Więc to nam pokazuje zmiany, jakie zaszły, jeśli chodzi o sposób celebrowania, ale to nie jedyne zmiany, jakie miały miejsce. Wieczerza Pańska w pewnym momencie zaczęła być rozumiana jako ofiara składana Bogu. A to z kolei zaczęło prowadzić do rozwinięcia nauki o realnej obecności Chrystusa w chlebie i winie, więc dyskusja na temat Wieczerzy Pańskiej przeniosła się na zupełnie inne tory. Wspólnotowość czy jedność wierzących już nie była tak istotna. Ciężar został przeniesiony na to, co jest używane w Wieczerzy Pańskiej, na chleb i wino. I w mniejszym lub większym stopniu, w mojej takiej subiektywnej ocenie, pozostało to do dzisiaj. A jeśli Wieczerza Pańska nie ma charakteru wspólnotowego, jeśli nie jest wyrazem jedności wierzących, to nie jest to już Wieczerza Pańska, ponieważ nie ogłasza śmierci Pana, a śmierć Pana prowadzi do wspólnoty, do jedności uczniów, do jedności wierzących. Dlatego jakby tutaj wniosek, zastosowanie, jakby nasuwa się przynajmniej dla mnie jeden, żeby wrócić do tego biblijnego modelu teologii, modelu Wieczerzy Pańskiej i teologii, jakie widzimy w Piśmie, jakie widzimy w tym, co napisał apostoł Paweł. To znaczy, że jako zbór powinniśmy mieć oddzielne nabożeństwo, oddzielne spotkanie, jakby tylko i wyłącznie na Wieczerzę Pańską. Tak jak to było w pierwszym kościele. Tylko dla uczniów Pana Jezusa Chrystusa. Gdzie będzie to czas tego wspólnotowego dziękczynienia i wyrażania jedności. Po to, aby ogłaszać śmierć Pana, aż przyjdzie. I to jest, być może to jest szokujące to, co powiedziałem, tak? Ale słuchajcie, popatrzcie na chrzest. Bo to jest chrzest Pan Jezus ustanowił i chrześcijanie z chrztem zrobili podobną rzecz. Spłycili go przez lata. I dopiero, powiedzmy, reformacja zaczęła wracać do kwestii biblijności chrztu. Jak on ma wyglądać? I tutaj jakby się pojawili anabaptyści, którzy powiedzieli, słuchajcie, chrzest to musi być dla osób wierzących. Ktoś musi się nawrócić najpierw, żeby zostać ochrzczony. I jakby baptyści na tym gruncie wyrośli, że podkreślamy, że chrzest następuje po uwierzeniu, po nawróceniu do Chrystusa. To jest wyraz wiary. Więc zaczęto wrócono do tego biblijnego modelu, że chrzest to jest przez pełne zanurzenie w wodzie. Nie pokropienie, ale pełne zanurzenie. Więc Kościół przez lata, przez wieki spłycił ten chrzest i z czasem Pan Bóg sprawił w swojej łasce, że wrócono do tego biblijnego modelu. I podobnie jest, jeśli chodzi w mojej ocenie z Wieczerzą Pańską. Kościół przez wieki spłycał to. i zmieniał, na inne tory przestawiał. I teraz pytanie, no co my powinniśmy z tym zrobić? No wydaje się jedna oczywista rzecz, no wrócić do tego biblijnego modelu. I mówię to z pewnym bólem, z takim egoistycznym bólem, bo to, co mamy, jest wygodne. Słuchajcie, tak po ludzku mówiąc, jest wygodne, że mamy jedno nabożeństwo. W trakcie nabożeństwa można, brzydko mówiąc, pyknąć wieczerzę pańską i mieć z głowy. Tak? Brzydko mówiąc. No, ale pytanie, czy to o to chodzi, żeby pyknąć wieczerzę pańską i mieć z głowy, czy chodzi o to, żeby podejść do tego, co Pan Jezus zostawił nam, zgromadzeniu Bożemu, ustanowieniu, żeby to celebrować we właściwy sposób przywrócić temu odpowiednie znaczenie. Więc to jakby dyskusja się przeniesie na inny poziom, jakby na ten temat, na poziom członków zboru będziemy o tym rozmawiać. Niemniej jednak moja rekomendacja jest taka, żeby wrócić, żeby zrobić oddzielne spotkanie, oddzielne nabożeństwo, znaczy nabożeństwo, wieczerzę pańską, z wieczerzą, tak jak to słowo, zgodne ze znaczeniem słowa wieczerza, kolacja, tak, a nie symbolicznie. Amen.